Cześć. Dzisiaj dołącza do nas Łukasz Turkowski, szef agencji Gameset, pierwszej w Polsce agencji marketingu gamingowego, a także w ogóle ewangelista branży gamingowej i nie wiem, czy przede wszystkim, ale też na pewno gracz. I co mało pewnie zaskakujące, porozmawiamy o gamingu, a konkretnie o tych ostatnich tygodniach w gamingu, o tym, co wydarzyło się na E3, o całym rozgłosie, który osiągnął Cyberpunk 2077, polskiego studia CD Projekt Red, o w ogóle CD Projekt Red i jakimś jego umocowaniu w rynku polskim, a także światowym, o tym, przed jakimi wyzwaniami staje ta firma jako spółka akcyjna, ale od tego też przechodzimy do bardziej globalnych tematów, to znaczy do różnych nowinek na gamingowej scenie, o streamingu w gamingu, a także o tym, w jakim kierunku w ogóle gry się mogą rozwijać, jakie dają możliwości biznesowi i jak są wykorzystywane w biznesie i o różnych takich ciekawych realizacjach i ciekawych kwestiach z wirtualnego, interaktywnego świata. Oczywiście przy tym skręcamy w różne popkulturowe kwestie, Netflix, seriale i rekomendujemy różne rzeczy, które ostatnio warto zobaczyć, obejrzeć albo posłuchać. Także zapraszamy was i jeżeli chcecie się z nami podzielić, to możecie to zrobić na YouTubie albo napisać do nas maila, a znajdziecie nas poza YouTube'em, również na Google Podcast, na Anchorze, na Spotify'u i w paru innych miejscach, więc zapraszamy i zostawiam was z nami czworgiem.
Przejdźmy do wątków związanych też z pieniędzmi, ale...
Dzisiaj mamy gadać o gamingu, ale jako że wyjątkowo przez ostatnie tygodnie w kontekście CD Projektu, Cyberpunku i tego, co się działo globalnie w naszych mediach i w jakiejś takiej świadomości naszej krajowej, wyjątkowo się dużo na ten temat mówiło, ale jako że podcastów gamingowych jest mnóstwo i w ogóle się bardzo dużo już o tym powiedziało, to my bardziej chcielibyśmy na to spojrzeć z takiej może perspektywy biznesowo-świadomościowej w ogóle, bo wydarzyło, co się wydarzyło, jest gra, którą CD Projekt robi chyba już pod 7 lat, nie?
Ale ona 2013 teraz... był pierwszy teaser.
Okej, okay, no ale ona już teraz ma takie reveale.
W ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co teraz się dzieje z tą grą.
To znaczy?
No bo pierwszy teaser to
była ta laska z tymi, tak?
Tak, taka, znaczy okej, okay, te szpony, które ona miała w przedramieniach są dalej w grze, natomiast tamten trailer był taki no, mroczny, brudny i bardzo brutalny, no a teraz masz, wiesz, wake up samurai, co nie?
Look and feel jest inny, jak porównasz sobie tamten trailer, a ostatnie produkcje, no faktycznie widać różnicę. Aczkolwiek no...
Przez 6 lat miało prawo się
zmienić. Mnóstwo się zmieniło.
Koncepcja się musiała zmienić.
To ile się zmieniło przede wszystkim też pewnej świadomości i tego, czego się oczekuje od gier, bo to chyba było jeszcze przed Gamergate'em, nie? Całe to zamieszanie, bo do biznesowego w takim razie aspektu przejdziemy, całe to zamieszanie z tym, jak CD Projekt jest absolutnie niewrażliwy społecznie i to, że czarne gangi w grze są przedstawiane jako szwarc charakterzy, jednocześnie konsultantem gry, która jest oparta w ogóle na wcześniejszej własności intelektualnej, czyli tam Cyberpunk 2020, jest gość, który stworzył ten system i który jest czarnoskóry i dla którego w ogóle cały ten system miał być jakimś takim komentarzem o kulturowej apropriacji i o zmieniającym się społeczeństwie, że wtedy kultura azjatycka, japońska była taką, którą Amerykanie po prostu pochłaniali, chcieli, żeby wszystko było, że widzieli przyszłość taka, że będzie właśnie Ameryka i Japonia super nowoczesna i roboty mówiące po japońsku. Teraz to się trochę zmieniło, ale ogromne cięgi spadają na CD Projekt, że w ogóle oni mieli odwagę coś takiego zrobić.
Na Reddicie chyba było też tak dużo jakichś problemów. Tak?
Wiesz co, to pisały, tak naprawdę mówi się o tym, że są media growe, takie globalne, które trochę są po prostu nastawione na to, że dla nich to jest taki temat, że takiego plaskacza jak sprzedaż czemuś bardzo popularnemu, bo to zdecydowanie była gra i zdecydowanie to był show, który wygrał to E3. Najwięcej się mówiło na ten temat. Więc taki klaps, jeżeli sprzedasz w ciągu paru dni po tym, no to możesz bardzo dużo na tym...
Kotaku.
No to chyba może...
Guys, ja myślę, że to jest bardzo skomplikowane, jeżeli mamy podejść do tego tematu z pozycji Polski. Dlatego, że to tak jakby głodny z sytym rozmawiał. bo to wszystko w mojej ocenie jest bardzo głęboko zakorzenione w aktualnym stanie społeczeństw Zachodu, a szczególnie amerykańskiego, które przeszło zupełnie inną drogę niż my i my mamy inny mindset jako społeczeństwo. Tam jest inny zupełnie mindset i inaczej zachodnie społeczeństwa podchodzą do tematyki problemów społecznych bardzo szeroko, bo tutaj mam cały parasol, pod którym jest masa różnych zjawisk, które pojawiają się w kontekście gier. I siłą rzeczy, w związku z tym, że gry są częścią mainstreamu, wręcz zjadają popkulturę i zainteresowanie grami.
Nie bym powiedział, że są teraz, kurde, awangardą mainstreamu wręcz. Te największe pozycje to są tak naprawdę
największe niż blockbustery hollywoodzkie. Tak. Więc nie da się oceniać problemów społecznych i oderwać od tego gier, bo powiedzmy sobie szczerze, kultura jest też jednym z instrumentów i politycznej manipulacji, tudzież walki, oraz kultura jest środkiem dystrybucji pewnych idei.
Kształtowania umysłu.
Kształtowania po prostu, umysłu, tak. Więc jeżeli te tematy są nośne w społeczeństwach Zachodu, no to naturalną siłą rzeczy przez ten pryzmat ocenia się poszczególne tytuły. No i proszę, no i wchodzi deweloper z Europy Wschodniej, ale który myślisz, ma inny mindset, nie ma może tej wrażliwości, albo nawet specjalnie nie bierze pod uwagę tych rzeczy, bo jednak ma własną twardą wizję, to trzeba uszanować. No i mamy zderzenie. Na to wszystko jeszcze uważam nakłada się pewien ludzki cynizm, bo na takich rzeczach też można robić pieniądze.
Tak.
I są ludzie, którzy z tego żyją i kręcenia afer.
Anita Sarkeesian przecież mówi, że ona chętnie będzie konsultować tą grę, bo widzę, że chłopaki, żeście i panie, żeście zupełnie nie przemyśleli sprawy.
A moja organizacja się sypie i nie ma za bardzo hajsu na jej utrzymanie, więc kurczę, trzeba się podpiąć pod jakąś kropkę.
Właśnie ja myślałem, że ona już generalnie jest szluz ze swoją karierą.
W ogóle ludzie mówią, że ona żartowała, nie? Że ja jak to przeczytałem, no to... Ale to właśnie to absolutnie nie czułem w tym żartu. Ludzie mówią, że to był żart. Ale to znaczy, czy chcesz powiedzieć to, że gra wychodząca ze wschodniej Europy nie jest w stanie się dostroić do tej wrażliwości zachodniej, amerykańskiej, dlatego jestem, bo ja nawet słyszałem głosy, że w zasadzie to Cyberpunkowi może wyjść na dobre, nie? Że to jest jakieś darmowe publicity. Bojkotu to nie jest tak, że ludzie będą bojkotować tą grę, bo to nie jest aż takie jakieś przegięcie. A to, że ona właśnie trochę odrzuca ten sztafasz, który teraz jest, powiedzmy, konieczny, bo w ogóle jak to jest, że w tym świecie gamingowym to jakby ten środowisko Social Justice Warriors jest chyba najbardziej widoczne, najsilniejsze i jest najbardziej wrosłe jakby w ten kreatywny element. Bo trochę tak jest, nie? Że tam rzeczywiście, w przeciwieństwie do, powiedzmy, Hollywoodu, w przeciwieństwie do innych gałęzi kultury, rzeczywiście gry jako najmłodsza jakaś odnoga tego jest najmocniej też tym, no nie chcę powiedzieć przeżarta, bo to nie jest jakieś obiektywnie złe zjawisko, ale najbardziej tym zdominowana.
Ale mówisz o tym, że ludzie walczą o poprawność polityczną, o to ci chodzi?
Wiesz to, tam były najsilniejsze zjawiska i najsilniejsze ruchy tego, że raz, że kobiety są niedoreprezentowane i w grach, i wśród twórców gier. To, że gry powinny uwzględniać wszystkie, powiedzmy, denominacje orientacji płciowej, które w tym momencie są jakby dostrzegane i jakby uzyskują równouprawnienie. To, że gry powinny być jak najbardziej inkluzywne, jako ta gałąź rozrywki, która nie tylko jest właśnie jedną z najpopularniejszych w tym momencie, ale również daje tą unikalną możliwość, że wcielasz się w kogoś, jakby, że masz ten feedback, że jesteś też, kreujesz ten świat, że powinny dawać maksimum możliwości. Na przykład o Cyberpunku właśnie się mówiło, bardzo dużą krytyką, która się pojawiła, jest to, że przy tworzeniu postaci masz wybór między kobietą a mężczyzną. I że nie ma takiej możliwości, żeby w 2077 roku to były opcje, według których się ludzie dalej definiują jedynie.
No ale wiesz, to jest kwestia w ogóle takiego spin-offu tęczowej rewolucji, która ma miejsce wszędzie, chyba na Steamie. Pojawiła się też ten...
Tak, teraz jest plakietka, że gry są...
Dokładnie, więc ileś tam osób może się frustrować, patrząc z drugiej strony na pewne statystyki i tendencje, o których też mieliśmy okazję rozmawiać, to prędzej czy później będzie trzeba albo, tak jak powiedziałeś, schlebiać pewnym gustom, albo właśnie specjalnie wkładać pokazać jakieś mrowisko i raczej to będą decyzje już przemyślane tak z punktu widzenia strategii marketingowej.
Zwłaszcza w kontekście tego, o czym mówiłeś, że najchętniej będziesz rozmawiał, to znaczy tego, że w zasadzie ten produkt jest przeznaczony do graczy tak na drugim planie dla konsumentów. Tak naprawdę on jest produktem spółki akcyjnej, która ma swoje interesy giełdowe, które przede wszystkim reprezentuje interesy swoich akcjonariuszy. I dla akcjonariuszy to może być albo ryzykowne, albo nieryzykowne. Jeżeli oni są w stanie to biznesowo uzasadnić, zwłaszcza na rynku polskim, gdzie CD Projekt jest, no, może wyrosnąć, zwłaszcza po tej premierze, jeżeli ona się uda, może wyrosnąć do jednego z większych w ogóle graczy, to, że oni tak naprawdę reprezentują przede wszystkim interesy swoich akcjonariuszy, trochę zmienia ich podejście do decyzji.
Zgadzam się i tutaj możemy jeszcze wrócić do odpowiedzi na pytanie, czy to może zaszkodzić temu deweloperowi. Nie, nie zaszkodzi deweloperowi, wręcz raczej to będzie miało pozytywny skutek uboczny w tym większym publicity, bo uważam, że gdyby CD Projekt Red chciało tak pod linijeczkę być zgodnie z tym nurtem i trendem, to oni tak mają na pokazie ludzi z całego świata, którzy dla nich pracują. Gdyby potrzebowali, to dobraliby sobie najlepszych, bo ich stać jest na to, żeby mieć najlepszych ludzi ze Stanów, whatever.
Pracuje tam diversity officer?
Tego nie wiem, ale no widzisz, ale gdyby to było w mindsetzie właścicieli i całego teamu i częścią byłoby też przemyślanie strategii biznesowej, to pewnie by to zrobili, ale oni mają inną wizję, za to ich szanuję. Czasami ta wizja będzie napotykała na backfire, trudno. Myślę, że akcjonariusza giełdowego coś takiego nie interesuje. To znaczy go zainteresuje, jeżeli faktycznie by miało to negatywne skutki, natomiast dopóki raportuje się wyniki pozytywne, finansowe, to wiesz...
To, co dla nich jest istotne, to to, że gra wychodzi za chyba rok, a jest już bestsellerem. To znaczy, w przedsprzedaży sprzedała się tak po prostu jak mało która inna. Ale to inną sprawą jest też to, że jakby oni, to nie jest jedyna noga, na której oni stoją, bo oni mają jeszcze tego GOGa, nie? Który teraz, to jest inna sprawa, że to że w ogóle wydania cyfrowe i te sklepy cyfrowe są... zaczynają być coraz ważniejszymi graczami.
Ale Good Old Games, nie, to, przepraszam, bo ja jestem tak się pewnie będę bardziej przysłuchiwał i zadawał pytania jako ten kompletnie z boku.
Oni nie sprzedają tylko starych gier.
Ale kiedyś to się nazywało, bo to wyrosło z Good Old Games, tak? I teraz rozumiem, że to się trochę zmieniło. No i nie wiem, jak oni teraz na tym rynku się odnajdują, jakiego...
No, zagrozić Steamowi jest bardzo trudno i de facto pierwszą porządną konkurencją jest Epic Store, o którym też możemy zaraz pogadać, bo nawet w kontekście GOGa była jakaś tam teoria spiskowa, że Epic Games będzie walczył z GOGiem za konkurencję, co jest oczywiście bzdurą, bo de facto konkurencją jest Steam. No GOG radzi sobie nieźle i na pewno ma bardzo dużą przestrzeń do zajęcia.
Czy on zagospodarował jakąś niszę, nie?
Zagospodarował niszę, ale zawsze ten produkt można rozwinąć. Szczególnie na plecach popularnej gry, która jest tam dystrybuowana, z tą historią, że ej, kupujcie na naszej platformie, bo wtedy 100% profitu idzie do nas. To jest taki sposób wynagrodzenia nas za naszą ciężką pracę. Więc nie wiadomo, czy GOG nie stanie się takim stabilnym źródłem dochodu dla tej spółki w długim horyzoncie czasowym. I tutaj dochodzimy do tej bardzo krytycznej kwestii. Jedni by powiedzieli, że to zepsuło gaming. Tak, ci, którzy romantycznie o grach myślą i mają taką wizję gamingu jako tych starych gier, które praktycznie każda wychodząca większa produkcja robiła efekt wow.
Zmieniała rynek.
Zmieniała rynek. Tak, to nie jest do końca prawdziwe, po prostu drogą ewolucji doszliśmy do miejsca, gdzie to jest gigantyczny przemysł, firmy są na giełdzie. Akcjonariusze oczekują rezultatu. I teraz wytłumacz komuś, kto jest inwestorem instytucjonalnym lub prywatnym, że on ma czekać 5-7 lat, aż się zakończy tradycyjny proces produkcyjny, obarczony ryzykiem, na wynik. Jak on widzi w innych spółkach, w które inwestuje, kwartalne raporty, półroczne raporty i roczne raporty. Gdzie widzi? Spadło, rosło, perspektywa jest taka, strategia jest taka, bla, 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 bla. To jakieś decyzje można podjąć. I to sprawia, że w ogóle zmienia się podejście do produkcji gier. I tutaj możemy ciągle trzymać się naszego rodzimego producenta, bo on wprowadził do swojego portfolio produkt, jakim jest karcianka, będąca spin-offem Witchera. No i moja teoria spiskowa, teraz zakładamy foliowe czapeczki, jest taka, że to był bardzo potrzebny produkt skalkulowany na to, żeby móc co kwartał raportować jakieś dochody z niej płynące, no bo to była gra z ambicjami sportowymi, takie gry z systemem jakby mikrotransakcyjnym, takie gry mogą co miesiąc przynosić jakiś dochód.
Pewnie to są takie gry, do których jesteś zaślubiony, że jak w nie wejdziesz, to jest coś, do czego wracasz bez przerwy. To nie jest coś, co kupujesz, spędzasz na tym nawet 2 miesiące i dobrze o tym mówisz i zachwalasz znajomym, ale to jest koniec twojej styczności z tym produktem. To jest coś tak jak właśnie z Hearthstone'em czy innymi tymi
League of Legends. Za chwilę właśnie, będzie obchodziło dziesięciolecie i dalej to jest gigantyczna gra w swojej skali. Tak jak zarabia miesiąc do miesiąca pieniądze. I z perspektywy CD Projektu, posiadając grę tego rodzaju w portfolio, masz powiedzmy święty spokój, czyli możesz sobie pracować nad tym wielkim produktem Game as a Product, bo tak to się nazywa w branży, na spokojnie, tak? I dowieźć go i wtedy no, liczymy na to, że to będzie efekt wow i zarobi się premię z bardzo dobrej sprzedaży. No ale po drugiej stronie tego horyzontu jest odmienne podejście. Są wydawcy, którzy zauważyli, że w ogóle można się skoncentrować na grach free-to-play, zarabiać na mikrotransakcjach, chociaż oczywiście to wymaga zupełnie innej filozofii działania. Tutaj się mogę powołać na Fortnite, którego znam bardzo dobrze z różnych przyczyn. To jest gra, która to jest game as a service, czyli dostajemy grę za darmo. Nie jest to pay to win, czyli nie musimy płacić za dodatki, które nam dadzą przewagę, po prostu płacimy za to, żeby poczuć się lepiej.
Sposobów na wydanie pieniędzy jest mnóstwo.
I świetnie się to sprawdza. Tak. Jedyna rzecz, która jest wyzwaniem po stronie wydawcy, to jest zarządzanie zainteresowaniem, czyli albo dobudowywanie i poszerzanie grupy docelowej, pozyskiwanie nowych graczy, chociażby przez to, że ta gra jest dostępna na niemalże każdym urządzeniu. Mhm. Bardzo wyjątkowa sytuacja. Oraz przez nowy content. Tak? Fortnite ma co 2 miesiące nowy sezon, czyli bardzo istotne zmiany wprowadza, ale jeszcze są update'y po drodze. Tutaj jakiś fix, tutaj jakaś nowa broń, tutaj jakiś nowy gadżecik, oczywiście regularnie update'y tych skinów, skórek i tak dalej, i tak dalej. To przyciąga ludzi i oni są skłonni wydawać pieniądze. I to jest zupełnie inny model biznesowy, inaczej na to patrzą ci, którzy inwestują w tę firmę.
To ja do CD Projektu będę chciał jeszcze wrócić, ale Fortnite też zawsze dla mnie był, kurde, fascynującą rzeczą, bo to raz, że to jest złoty strzał, to znaczy to jest gra, która się pojawiła i rzeczywiście w ogóle zamiotła absolutnie rynkiem. Dwa, że tak jak każda bardzo popularna gra, ona jest absolutnie po prostu najpopularniejszą rzeczą. To znaczy w tym momencie najpopularniejsze kanały YouTube'owe, gamingowe, wszystkie są poświęcone Fortnite'owi, przynajmniej w Polsce.
Minecraft jeszcze się trzyma dobrze.
Okej, okay, ale to już jakby tą taką siłą, wiesz, rozpędu, którą nabrało 10 lat temu, powiedzmy. Poza tym one nie będą umierały, bo one też są trochę do innej publiczności kierowane. To jest jakby bardziej kreatywne i takie relaksujące. Tutaj mamy rzeczywiście współzawodnictwo i ten społeczny aspekt. Nie to, że grasz w to w grupie. Ale jest to szalenie popularne. Jednocześnie, równolegle jest uważane za po prostu raka toczącego to zjawisko. Największego raka zarówno pod względem rozgrywki, jak i modelu biznesowego, jak i tego, jakich odbiorców przyciąga i jak ich kształtuje, ale i jest bardzo krytykowany z tego, co czytałem przez
nie,
również...
Nie jest tak, że większym rakiem są wszystkie te właśnie free-to-play, że tak powiem.
Wiesz co, ale bo to ten Fortnite to jest tak naprawdę taki ubóstwiony, powiedzmy, właśnie free-to-play tak naprawdę, bo to jest właśnie taki Candy Crush, tylko właśnie, trochę bardziej skomplikowany.
No tak, ale mimo wszystko jakaś wersja ambitniejsza, nie?
Jest to oczywiście, że
Ja nie mogę w ogóle tego w żaden sposób tutaj disować, bo myślę, że zakładam, że ma to swoje, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na to z perspektywy chyba nie wartości gry samej w sobie, ale przede wszystkim modelu biznesowego, to jest jednak majstersztyk, nie? I w kontekście właśnie tych zestawienia tej dychotomii, tych modeli, to na pewno, pewnie o tym zaraz będziemy rozmawiali, też ucieleśnienie w postaci tego, co robił Google versus to, co potencjalnie ma być, rozumiem, reprezentowane przez Apple, tak? Jako dwa zupełnie inne obozy myślenia o tym, jak można...
A co ma być reprezentowane przez Apple?
Ich nowy tak naprawdę projekt Arcade, który będzie takim projektem dotowania W zasadzie on będzie abonamentowy, gdzie będą pojawiały się no, wyższej jakości, bardziej ambitne produkcje, tak? Takie, które są dewelopowane właśnie przez jakiś czas i które też otwarcie, patrząc też na te trailery, które się pojawiały, otwarcie mówią ich twórcy o tym, że oni jakby starają się iść trochę pod prąd, tak? Znaczy starają się jakby wymyślać nawet na poziomie fabularnym taką jakąś linię narracyjną, która jest zupełnie na przekór schlebianiu takich najniższym, że tak powiem, oczekiwaniom, o których ty mówisz, które są ucieleśnieniem
czyli
postaci
Fortnite. Czyli się to nie uda? Apple znaczy, gry zupełnie
wiesz, ale
to nie
tam
jest
mowa o tym, jak gdzieś tam czytałem jakieś doniesienia, że oczywiście coś się za tym kryje, nie? I oczywiście bo były pytania, jaki Apple będzie miał w tym interes. I mowa jest o tym, że tym interesem może być po prostu próba rozwinięcia produktu, jakim jest iPod Pro, żeby z niego zrobić coś w rodzaju takiej konsoli. Więc zakładam, że nikt w tej branży, a zwłaszcza giganci, nie są wiesz, firmami charytatywnymi. No, najzwyczajniej
nikt nie podejmuje randomowych decyzji, więc jakaś głębsza myśl za tym stoi, chociaż no, to może być ślepa uliczka. No.
No na pewno, bo to wiesz, ja nawet z perspektywy człowieka, który w tym szacownym gronie naszym jest kompletnie casualowym graczem, natomiast patrząc na młodych ludzi i na to, jak oni się zachowują, to myślę, że dla nich jednak ta perspektywa szybkiej gry, w której najchętniej właśnie próg wejścia jest bardzo niski, ewentualnie trzeba sobie różnego rodzaju itemy i inne historie dokupowywać, jest bardziej naturalne. Nie?
No. To ty jesteś tego pokolenia właśnie tych, którzy po prostu wymodlone. Co ty teraz grasz? No przecież ty teraz
Pokemony.
Zabijasz. No poza Pokemonem. Ale właśnie, ale, ty jesteś ciekawym
przypadkiem. Ale to chodzi, że ma konsolę, ale tak naprawdę dość typowym przypadkiem, że ma konsolę, na której może odpalić najnowsze gry i to robi. To swoje Sekiro gra.
Sekiro gra na kompie akurat, 80 godzin.
No dobra, no ale powiedzmy jest to maksimum wymagań i Pokemony na telefon, czyli coś, do czego możesz być podłączony non-stop. I ta Stadia, do której to się nazywa Stadia, tak? Do której żeś nawiązywał w kontraście do Apple'a, tak naprawdę to ma właśnie jakby, to ma robić, że nie liczy się już wydajność tego sprzętu. Wystarczy, że masz ekran i możesz grać. Tylko ja nie wiem, ja bym chciał, żeby może tak było, ale jakoś nie...
Że ty uważasz, że to jest profanacja, czy
nie, uważam, że Google ma tak, że oni mają tyle pieniędzy, że są w bardzo dużo takich rzeczy w stanie wejść. Mm. Tak, testować je i nawet składać, wiesz, jakieś obietnice i zazwyczaj oni, jeżeli składają obietnice, to oni składają obietnice, że oni właśnie będą zmieniać świat, nie? Tak było z Google Glasses, tak było, wiesz, z Wave'ami, plusami, z bardzo wieloma rzeczami. Wieloma pewnie, które, wiesz, nie wyszły poza etap prototypowania, ale wewnętrznie one już były zajawiane jako coś, co
ale poniekąd,
świat.
Wiesz, one są połączone ze sobą biznesowo, bo jak weźmiesz nawet Google Glass, to tak naprawdę ono wyewoluowało w jakiś sposób w HoloLensy. HoloLensy w dużej mierze są gdzieś tam praktykowane, w tej chwili oni podryfowali w kierunku takiego modelu B2B totalnie, czyli tak, kompletnie ten model konsumencki.
Bo te produkty gdzieś kończą zazwyczaj.
Oczywiście, tylko a w tyłu wiadomo co jest, Azure, tak? I jakby kwestia renderowania i możliwości, które gdzieś tam... ja oczywiście pomyliłem dwie rzeczy ze sobą, mówimy o Google'u, Microsoft'cie, teraz powiedziałem o Microsoft'cie, więc trochę o dwóch rzeczach innych, więc pomyliłem dwa światy. Natomiast patrząc, że Google jest faktycznie to ubite chyba od A do Z i już nic z tym się nie stało, nie?
No ale to jest droga powstawania innowacji, no na pewnym etapie ludzkości głównym innowatorem był przemysł militarny i wojna i wyścig zbrojeń, masę rzeczy, które cieszą nas dzisiaj, z których korzystamy, to tak naprawdę jest efekty uboczne prac nad jakimś rozwiązaniem militarnym. Żyjemy obecnie w okresie wyjątkowo długiego pokoju i są inne wektory innowacji. I te wektory,
chyba, że coś się wydarzy.
Te wektory, za audycja nam się zmieni w rozmowę o Chinach, ja USA.
Wektory innowacji,
Nie dryfujmy w tym kierunku, ale w kontekście Google'a i tego projektu Stadia, no to faktycznie jest tak, że po prostu ileś tam projektów się rozpoczyna. One wszystkie mają jakieś uzasadnienie biznesowe, no bo właśnie jest na stole gigantyczna rzesza ludzi grających i szuka się tych nowych rozwiązań. Czasami killuje się główną myśl, ale no zostało nam ileś rzeczy wyprodukowanych.
Tak.
I one mają swoje zastosowanie. I teraz
to nie jest tak, że się kasuje cały kod źródłowy, wyrzuca dokładnie wszystkie te prototypy.
A w kontekście Stadii, no to...
Ile hype'u tu jest? Nie?
Kejsik jest bardzo moim zdaniem prosty, bo tego rodzaju rozwiązania już były. Mało tego, ja u kumpla...
Tylko powiedzmy, co to jest. To jest w ogóle cloud gaming. To znaczy...
to jest Netflix dla gier, po prostu. Tak, Steamu, tak, tak. Nie masz kompa, masz mieć internet i ekran na dowolnym device'ie. Nie wiem, telewizor, screen, monitor, ważne, żebyś miał internet to wbudowany.
A oni jakiś kontroler do tego niby dorzucają,
ale... I kontroler i odpalasz sobie na serwerach Google grę, która jest tam w ramach tego abonamentu i po prostu grasz i cała magia dzieje się po stronie Google i nie musisz mieć tej skrzynki przysłowiowej, żeby dźwigać tą grę.
Ale
i...
wszystko musi działać przez Chroma, tak? Bo to też jest istotne.
No tak, no bo nie może być inaczej, trzeba przywiązać ludzi do swoich usług, do swojego ekosystemu, to jest, a to każda z tych tech companies ma ten mindset, bo Apple też przyzwyczaja do swojego, Amazon też buduje to osobno, wiadomo. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jeden wątek. Tego rodzaju modele i pomysły biznesowe istniały, ja u kumpla grałem na dokładnie takim rozwiązaniu, nie mogę sobie przypomnieć, jak się ta usługa nazywała. Działało to... Nie pamiętam, ale działało to do bani. A dlaczego? Bo po prostu mało kto ma taką infrastrukturę serwerową jak Google. Dwa, dostęp do szybkich łączy internetowych. A technologia 5G, która już jest tuż, właśnie umożliwi szeroki dostęp do szybkiego dostępu do internetu. Tutaj trochę powtórzeń, ale...
G5 Ready, bo jeszcze technologia 5G.
To... No dobrze, ale to jest szybciej niż dalej. I Stadia to jest właśnie to, co ma być powiązane z tym, tą technologią. I dopiero jeżeli to wejdzie, to będzie można swobodnie grać.
Czyli ty wierzysz, innymi słowy?
Ja uważam, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że to zadziała i będzie miała dużą grupę odbiorców, ale znowu porównam to do rynku usług wideo. To nie jest tak, że to zawłaszczy całość. Po prostu nie. Są ludzie, którzy korzystają z telewizji linearnej, Netflixu, HBO. Są tacy, którzy są przywiązani tylko do Netflixa i tak to będzie z tym, z tą usługą. Casuale będą sobie grać tutaj, bo to będzie łatwe i dostępne, ale hardkorowcy będą chcieli dalej mieć ten experience sprzętowy.
Przede wszystkim myślę, że pozostaną gry, które ciężko będzie na to przenieść, bo tam głównym problemem, który jest zmieniany...
dostępu do tytułów.
Nawet nie ograniczenie dostępu do tytułów, bo to tak jak ze wspomnianym Netflixem, nie? Że rzeczywiście będzie tak jak z Netflixem, że na początku będzie Stadia, która będzie największym graczem i wszystkim się będzie wydawało, że mamy koniec historii, kupuję abonament Netflixa i już mam z głowy po prostu wydawanie pieniędzy na telewizję i ściąganie torrentów do końca
trochę
życia.
Tak nie jest? Jeśli nie. Chodzi o kwestię filmu, troszeczkę tak nie jest?
No właśnie ten czas już się kończy, nie? Za chwilę wchodzi Disney ze swoim tym serwisem streamingowym, zabiera Netflixowi praktycznie wszystko, co u nich było rzeczywiście największym przyciągaczem, czyli wszystkie te Marvelowe rzeczy, Star Warsy, animacje. Krzywisz się, Kuba, ale tak jest.
Tak, dlatego, że oni z reguły sobie... majorsi to trochę tak jak majorsi, którzy próbują jakby odpalać swoje platformy i którzy mimo wszystko giną. Ja jestem bardzo ciekawy oczywiście tego, co zrobi. Bo wiesz, mowa też jest oprócz Disneya, też i
no dobra, ale to wiesz, u nas może jeszcze jest tak, że rzeczywiście nadal możesz mieć tego Netflixa i masz z głowy. W Stanach masz tak, że masz jednocześnie Amazona, masz jednocześnie Hulu, masz jednocześnie jakiś, wiesz, to Yahoo się chyba wycofało, ale masz ich 5 czy 6 takich, że jeżeli
Hulu,
rzeczywiście...
Hulu jest chyba jest już tak trochę właśnie
nie, Hulu ma dużą część oferty tego, co jest w telewizji po prostu w Stanach, nie? Że Netflix ma swoje produkcje, Amazon ma swoje produkcje, a Hulu ma to, co leci w telewizji po prostu. Więc jak chcesz oglądać na bieżąco, nie wiem, Family Guy'a czy coś takiego, to kupujesz Hulu. Więc nie jest tak, że wiesz, jak chcesz być na bieżąco ze wszystkim tym, co się pojawia, HBO przecież chociażby, no jakby powiedzmy, że nie możesz oglądać Gry o Tron, to jest tak jak wiesz, piłka nożna w Kanal Plusie, nie? Że
no ale wiesz, niedawna było tak, że tak naprawdę do HBO korzystałeś, w cudzysłowie oczywiście, dlatego żeby obejrzeć właśnie Gry o Tron, bo nic więcej tam nie było. Więc jednak ta dominanta, teraz się trochę to jakby powoli zmienia, nie? Ale ta dominanta Netflixa była dość mocna. Oczywiście to nie o to chodzi, żebyśmy teraz zeszli na dyskusję.
Netflix sobie mnóstwo szajf też, sposób, bo oni mają parę takich swoich koni pociągowych, które też się skończą w pewnym momencie, ale oni na 15 strzałów mają jeden w miarę trafny, nie? To nie jest też tak, że oni, wiesz, są po prostu nie bezbłędni. Dużo bardziej bezbłędny jest tak naprawdę HBO, który ma tą... Oni są gorsi w samym streamingu i może nawet w modelu biznesowym i w playerze, ale jeżeli chodzi o produkcję telewizyjną, to są jakby przed Netflixem znacznie...
Jedna ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, przypomniałem mi się, że Netflix generalnie, wydaje mi się, to jest też znowu jakby, tak powiem, tinfoil hat on, co nie? Patrząc po tym, co ludzie oglądają najwięcej, mają idealne źródło informacji i jakie seriale robić i jakie nagrywać, co nie? Żeby jak najwięcej... żeby ich oglądać. I teraz, jeśli ta usługa się sprawdzi z gamingiem, to tak samo będzie z grami. Wiecie, że jakby już nie będzie tak, że ktoś tam, nie wiem, zrobi właśnie... jeżeli będzie powstał nowy Cyberpunk, tak, jakiś tam inny, to będzie tak doprecyzowany i tak dostosowany do potrzeb odpowiedniego...
Personalizowany być
może. No personalizowany, to dokładnie. No.
Bo właśnie, bo tu jeszcze to, co to Marcin powiedział teraz, jest myślę, że ultra istotne, abstrahując od tej paraleli, którą zrobiłeś do Netflixa i całego rynku, powiedziałbym, streamowania filmów czy seriali, to jednak Google, jak sobie człowiek zda sprawę jednak z ekosystemu, jaki posiada. Ten ekosystem jest tak ogromny, jeśli chodzi o możliwość wpływu, no, począwszy od systemu, czyli Androida, przez szereg innych uwarunkowań. Chociażby to, o czym my niedawno, że tak powiem, się gdzieś tam skupialiśmy, czyli asystenty głosowe, które też za chwilę się pojawią, możliwość po prostu zaatakowania tego użytkownika ze wszystkich stron, to tak Google Stadia, abstrahując od uwarunkowań technicznych, no to jeszcze oni mają tak dużą przewagę, więc trudno to spierniczyć, jeżeli faktycznie nie będą ku temu odpowiednie warunki, nie?
Ja mam 14 aplikacji Google na telefonie.
No to jest the point, nie? A czasem ma się te aplikacje...
Z drugiej strony Google dużo rzeczy spierniczył jakby. To nie jest tak, że oni...
Absolutnie tak, nie?
Co jest ciekawe z Googlem, nawet jeżeli coś działało, to często killowali.
No Picasso, no tam sporo było tych różnych, tak, wiesz.
A
no,
poza tym projektują to i jest to w pewnym sensie kierowane do pewnej wąskiej grupy ludzi, że wychodząc poza tą grupę, trochę te produkty później pozostawione same sobie, to jest dla mnie przykładem zawsze był tego ten Wave, który był idealnym programem do prowadzenia projektów w Google, podejrzewam. Oni po prostu musieli być zachwyceni z tego, co zrobili. A jak później ludzie zaczęli tego używać, to odkryli, że no, nie do końca to spełnia potrzeby prawdziwego użytkownika.
No Google Plus też był takim, wiesz, wynalazkiem ciekawym, jeśli chodzi o samą społeczność, ale mi się wydaje, że on też miał trochę inną rolę. Rolą też było to, żeby trochę pościągać różnych danych, nie? Przy okazji pouczyć się pewnie. To trochę też tak jak o tym mówiliśmy.
No, to miał być taki access point do YouTube'a, żeby trochę mieć możliwość na przykład filtrowania treści według demografii. I tak wiadomo, że wszyscy, duża część dzieciaków oszukuje, zakłada konta na 18+. Poza tym pewnie też chodziło o to, żeby mieć symetryczny produkt do konkurencji, czyli Facebook i tak dalej, ale jak widzicie z naszej tutaj dywagacji z projektem Stadia może się wydarzyć dużo rzeczy i nawet jeżeli on będzie w pierwszym kroku sukcesem tak po prostu z tym, co będzie miał, no to możliwych kierunków rozwoju jest bardzo dużo. Może być kierunek Netflixa, czyli oparcie się o dane, ale jednak taką taśmową produkcję X usiądzie, ale dobra, stawiamy na nasze IP, czyli na naszą własność intelektualną, oryginalne produkcje i jedziemy. Ewentualnie może będą mieli taką moc przekonywania, żeby jednak związać się na dłużej z tymi wielkimi wydawcami i korzystać z ich franczyz, z tego, co oni mają, a może to będzie jednak kierunek HBO, gdzie będzie
jakość nad
jakość i będzie ten ryzyko artystyczne, czyli odrzucamy 90% i pomysłów, które do nas przychodzą i bierzemy też takie projekty, które są obarczone dużym ryzykiem, na przykład kosztowym, bo są ich skala produkcji jest jakaś wielka, tak.
No ale jak już to wydajemy, to jest to Soprano, nie? Które zmienia po prostu rynek na... Co? Nie lubisz chyba rodziny Soprano?
Nie.
Nie lubisz rodziny Soprano?
Ale nie o rodzinę.
Oglądałeś kiedyś rodzinę Soprano?
Na szczęście oglądałem tylko kilka odcinków, ale to jest na inną dyskusję, wiesz. Możemy kiedyś zrobić.
Okej,
ale... trafiłem w czuły punkt. That's the point.
Dobra, masz Czarnobyl. Lepiej?
Czarnobyl, wiesz.
Teraz Euforia.
Tam ponoć są plastikowe, tam są ponoć plastikowe te okna.
Jest coś nowego? Euforia,
to jest nowy serial HBO. Który bardzo szybko, moim zdaniem, wypełni lukę po Czarnobylu.
A po Czarnobylu, okay.
Polecam, ja po dwóch odcinkach jestem zakochany. Long story short, historia nastolatków. Bardzo dosadny produkt, to znaczy, jeżeli tam poruszone są takie problemy jak sexting, bullying, cały cyberbullying, body shaming, tak? Wszystko się dzieje oczywiście w amerykańskiej szkole, amerykańskim miasteczku, to jeżeli mamy dick pics, to jest pokazany
ten... No tak, bo HBO też ma tę przewagę, że może to wszystko pokazywać.
I to jest wszystko dosłowne, brutalne, te emocje są żywe i w ogóle to wszystko jeszcze jest...
Może jeszcze będzie school shooting.
Wątkiem, kto wie, wątkiem parasolowym w tym serialu jest, są narkotyki. I on jest pięknie sfilmowany, jeśli chodzi o pokazywanie tripów. Świetnie produkcyjnie zrobione. Czekam, jak się rozwinie, także polecam.
A ile odcinków wyszło już?
Dwa.
Okay. To jest inna sprawa, że HBO nie wydaje w całości.
No właśnie, to jest turbo ciekawe, dawkują,
bo oni mieli taki nieoficjalny test, mój Team for Head Still On, że był wyciek któregoś sezonu Gry o Tron na torrenty cały.
Tak. Ja pamiętam to. No.
Że tak normalnie pojawiały się one i to był jedyny przypadek, kiedy ten serial...
I mi się wydaje, że ten, ja nie wiem, może to nie jest skorelowane, ale to był piąty albo szósty sezon i on jest oceniany za najgorszy zaraz po ósmym. Okay. Podejrzewam, że to nie jest skorelowane, ale rzeczywiście teraz jak słyszę dyskusję na temat właśnie tych dwóch, zestawienia tych dwóch modeli, że był Czarnobyl i równolegle jest, nie wiem, Dark, czy to, że ludzie siadają i po prostu w weekend jadą, nie? A drugi, że po prostu żyjesz tym przez, nie wiem, dwa miesiące, nie? Że jest wtorek, jest nowy odcinek, widziałeś, zajebisty, coś tam, gadamy, nie? Swoją drogą, słuchałeś podcastu? Podobał ci się serial Czarnobyl, tak?
No, absolutnie.
Tak? A słuchałeś podcastu?
Podcastu nie słuchałem.
To polecam ci gorąco, nie? Bo to jest tak, jakbyś drugi raz oglądał serial praktycznie. Gość, bo to opowiada gość, który jest producentem i reżyserem tego i on opowiada dużo rzeczy jakby i produkcyjnych i w ogóle jak go do tego doprowadziło i o materiałach, na których pracował i co musiał zmienić.
Jak wpadli na zakończenie.
I dlaczego się w ogóle zdecydował, dlaczego się zdecydował, żeby robić taki bardzo, żeby ten serial był bardzo realistyczny, nie? Żeby rzeczywiście oprzeć się maksymalnie na tym, z jakimiś tam licencjami, powiedzmy, reżyserskimi, ale żeby bardzo się oprzeć na tym, jak to wyglądało. Jest bardzo dobry ten podcast, naprawdę. I jest tam, wiesz, dostępny.
Taka rekurencja, w podcaście pochwalasz podcast.
Nasze medium.
Remix kultury, najlepsza rzecz.
To chyba idealna okazja, żeby zaprosić wszystkich naszych słuchaczy do polubienia naszego fanpage'a, podcast blog.pl.
Wszystko się zgadza.
Dokładnie. No i teraz midroll.
Posłuchamy muzyki w takim razie.
Spójrzmy, dobrze, a teraz jeszcze zróbmy z powrotem pomoc do gier i tego, w jaki sposób się te gry konsumuje, bo dalej jest zapotrzebowanie na gry, które się przeżywa, przechodzi, odkłada na półkę i czeka na kolejną, którą da się tak przeżyć, ale jednak takie gry jak Fortnite, przez jakiś czas Apex, pokazują, że jednak szukamy tej łatwej rozrywki, bo tutaj wrócę jednak do tego Fortnite'a i owszem, widoczny jest taki hejcik na Fortnite'a. Ja myślę, że on wynika z tego, że najbardziej widoczną grupą odbiorców Fortnite'a są dzieciaki, co nie jest do końca prawdą, bo jest bardzo duża grupa dorosłych, ale oni się tym nie chwalą, ale jedni i drudzy na koniec dnia chcą mieć możliwość odpalenia łatwiej, przyjemnej gierki, pyknięcia z kumplami, no właśnie, odłożenia, bo niekoniecznie mają ten moment w swoim życiu, kiedy mogą się zamknąć spokojnie, naprawdę wziąć na warsztat jakąś inną grę, którą trzeba wymasterować, albo ją przeżywasz, bo ma filmową oprawę, tak?
Okej, bo tutaj poruszyłeś parę wątków, że jest gdzieś, gdzie możesz się zamknąć, po prostu przeżyć coś, chwilę rozrywki ze znajomymi, że możesz to robić codziennie i jest to jakby podobne w przeżycie, ale zawsze dostarczające. Co jest w tym takiego najbardziej tak naprawdę atrakcyjnego i przyciągającego? Czy ten społeczny aspekt, czy to, że codziennie po prostu możesz przeżyć jakąś przygodę, która jest codziennie taka sama, ale trochę inna?
Wiecie co, no generalnie tak jak sport zastąpił nam walki w Koloseum, co nie, gry trochę też jakby jest tego przedłużeniem. I szczególnie, jeżeli to są gry typu deathmatcha albo battle royale, które teraz dominują rynek. I kwestia jest taka, że tego typu produkcje mają, nie mówię, że niski próg wejścia, bo jednak ja do Fortnite'a nawet nigdy nie usiadłem, bo jak zacząłem coś ludzie robią, stwierdziłem, że to nie dla mnie, tak? Wchodzisz, grasz, masz tego jakoś przyjemność. Czasami dostaniesz w ciry, czasami wygrasz, tak? Jest tego satysfakcja, wydasz parę złotych, żeby sobie skustomizować oczywiście swoją postać i jest przyjemnie. Ale masz tutaj akurat stary przykład, już wydaje mi się, że może przedawniony nawet. Mamy porównanie do moich ukochanych Dark Soulsów versus Call of Duty. Dark Soulsy odniosły sukces pod względem community. Że mają bardzo silny community, które po prostu poświęca tony godzin i w ogóle piszą dużo materiałów o tym, rozkminiając, o co z tym chodzi, są bardzo zaangażowani, ale macie Call of Duty, które z perspektywy biznesowej jest o wiele większym sukcesem. Prześcignęło tak, sprzedaż Dark Soulsów po prostu tam o ileś kroć.
I co roku kosztowało kilkadziesiąt razy więcej, nie?
Call of Duty? No. Wiesz co, nie wiem,
to jest gra, którą musisz wydawać co roku, bo po roku ludzie już są znudzeni tym, nie?
No, wiesz co, właśnie to też jest ciekawe, że jak ja 4-5 lat temu grałem w Call of Duty, to było tak, że osoby, które grały, na przykład był wtedy tak, był Modern Warfare 2, wchodził Black Ops, więc ludzie grali w Black Opsa, ale jeszcze grali w to Modern Warfare 2, potem wyszedł Modern Warfare 3, zaczęli grać w tego, w Modern Warfare, to wiesz, bardzo kaskadowo szło. Nie było tak, że od razu wszyscy, dobra, teraz lecimy na ten, do nowej produkcji, tylko już zostawali.
No jasne, tak, no to przez chwilę zostało, po czym
wszyscy... To było zajebiste było doświadczenie stare, jak ja kiedyś odpaliłem sobie w ogóle, był chyba Black Ops 2. Ja miałem na półce tego Modern Warfare 1 i sobie myślę, dobra, to wejdę. Powiem wam tak, tam osoby, które zostały na tych serwerach, robiły takie rzeczy, że ja spawnowałem się i od razu było już kurwa game over, co nie?
Dark Souls versus Call of Duty. To, co łączy i łączy te dwie gry z Fortnite'em, to są emocje. To one są na zupełnie innych rejestrach, inny zestaw się dostaje. Mhm. Dark Souls to jest gra, która dostarcza często negatywnych emocji, bo po prostu jesteś przez tą grę gnębiony, zresztą Sekiro też na tym bazuje.
Tak, ale też jest gratyfikacja duża, też jest gratyfikacja przy tym od razu duża.
No tak, tak,
ale frustracja, rozładowanie frustracji.
Tak, bo i satysfakcja, że wymasterowałeś tak movement, żeby tego bossa pokonać, ale no, musiałeś mieć ten element osobowościowy, który sprawia, że dobrze się czujesz z tym, a są ludzie, którzy pragną bardziej prostych emocji i te emocje to jest zagranie 5 partyjek Fortnite'a, szybkich, łatwych, przyjemnych, bo to też nie jest wielka filozofia, gdzie 3 nie wyjdą, ale 2 tak wyjdą nawet i spoko, już czuję się lepiej, idę się zająć czym innym. Znowu Call of Duty też wygrywało tą łatwością, bo wchodziło się na serwery, pyk, parę rundek i wychodzę. Przy czym w Call of Duty, w odróżnieniu od jednej i drugiej omawianej gry, to jest gra z pewną taką estymą wyniesioną przez pierwsze gry. Tak? Jedynkę, dwójkę, czy taka silna franczyza, która jest na rynku od bardzo dawna i myślę, że ona wtedy sobie zbudowała bardzo silną grupę odbiorców, która
no tak, są przyzwyczajeni
z sentymentu
do jakichś
sięga po kolejne, chociaż te gry to już zupełnie inaczej wyglądają. A swoją drogą Call of Duty było prezentowane na festiwalu reklamy w Cannes w ubiegłym tygodniu. Cannes, Lions, Festival of Creativity, Activision Blizzard, wydawca tej gry, postawił ogromny namiot przed głównym pałacem, tam gdzie są wręczane złote lwy za najbardziej kreatywne reklamy. I cała branża marketingowo-reklamowa, wchodząc tam, przechodziła przez namiot, gdzie po lewej stronie była sekcja nowego Call of Duty, gdzie można było sobie zobaczyć trailerek, poczuć się jak na wojnie. Po przeciwnej stronie była oddzielna sekcja poświęcona Overwatchowi i tam wydawca stricte wciskał jakby e-sport wokół tej gry. No i co? No słuchajcie, no jakby gry weszły w obszar marketingu, weszły w obszar kreatywności.
To w jakim wymiarze? W sensie, bo to, że oni przyszli tam się reklamować, to ja rozumiem, że to jest wpływowe środowisko, ale...
No i teraz to jest związane z kolejnym elementem rozwoju branży gamingowej, która zarabiała na odbiorcy bezpośrednim, czyli B2C, tak? Mhm. A tu się okazuje, że można robić jeszcze pieniądze na B2B. Znowu, kurczę, po raz kolejny, case Fortnite'a, ale on świetnie ilustruje, że po raz pierwszy można robić lokowania na wielką skalę. Avengersi dwukrotnie w Fortnite'cie.
Tak?
Można było zagrać,
mody, że
można było zagrać Thanosem. Były po prostu lifetime mody, czyli tryby tymczasowe w grze, inspirowane filmami oczywiście z okazji premiery. John Wick Można było zagrać Johnem Wickiem, też przed premierą, a dodatkowo jeszcze po drodze pojawił się tryb gry dedykowany Nike Jordanom. Arcade'owy, totalnie, w ogóle inny sposób grania, ale to wszystko wbudowane w grę. I to jest coś, na czym może, mogą teraz wydawcy zarabiać, czyli po prostu na placementach, advertisingu. Obok trochę jest e-sport, czyli gry typowo e-sportowe, takie jak Overwatch, i dlatego Overwatch był w Cannes, dlatego że one potrzebują sponsorów, drużyny, liga, to wszystko.
Jasne, tak. jasne. No tak, no bo ten e-sport się stara pozycjonować jak normalny sport, który jest mega biznesem,
no,
również
wiesz,
dla sponsorów.
Jakby patrząc po puli nagród, która jest zgarnięcia, na przykład w CS-ie, to są kolosalne pieniądze.
Ale to nadal jest, nie traktowane jest poza Koreą chyba jakoś zbyt poważnie.
Nie, no proszę cię.
To, o czym ty mówisz, jest dla mnie zajebiste. Jako sposób wejścia właśnie...
Dużo gamer to jest, ale... w sensie, że tym, że tak, osadzanie tak.
Ale ja pamiętam, czytałem jeszcze w papierowej prasie, jakimś Secret Service czy CD Action, jak internet zaczął już takie mocniejsze kroki stawiać i gry 3D były już, nie wyglądały jak po prostu biegające kartony, tylko już widać było, kto jest człowiekiem, a kto ścianą, to wtedy mówili, że teraz wszystkie gry będą podłączone do internetu i jak jesteś w mieście swoją postacią i są billboardy, to one na żywo będą się zmieniały i tam będą brandy i będą na bieżąco rzeczy, które premiery kinowe i tym podobne, więc jak będziesz w grze, to również to otoczenie reklamowe
takie, będzie się takie rzeczy się dzieją i takie produkty zresztą są na rynku. Nie będę konkretnych tytułów i film przywoływał, ale to jest intruzywne. To jest fajne. I jeszcze...
I
jeszcze
to wpływa na jakąś świadomość odbiorcy.
Tak.
To jest jakiś tam blindness totalny.
To nie robi roboty. Robota robi właśnie... I to jest właśnie przełomowe, że jak podszedł do tego Fortnite, że da się tak to w sposób zasuflowany dać, że ludzie się jarają, no bo jednak to jest interaktywne, jest to fajne. Nie jest to aż tak bardzo intruzywne. I to jest ta duża zmiana. Też w związku z tym, że gaming się poszerzył, że grupa odbiorców się poszerzyła, tak zawsze będzie głośna część tych hardkorowych graczy, którzy będą mówili, że nie, no w ogóle też te reklamy nam w gry wsadzają, ale co z tego? Jakich będzie 10%, a reszta będzie jarała się tym, że będzie piła w cyberpunku napój słodki X, nie wiem jaki, może jakiś się pojawi. To jest bardzo prawdopodobne, chociaż to będzie bardzo długo i nie myślę, że to będzie w ogóle rzadkość, dlatego że to jest bardzo trudne do egzekucji i zaimplementowania. Ale... Kosztuje to gigantyczne pieniądze, bo to nie jest tak, że w Polsce będziemy oglądać napój polski, a wszyscy inny. Nie, to ma być już z góry jeden produkt na cały świat, więc to od razu miliony dolarów. Poza tym obarczony wielkim ryzykiem, no bo jako marketer decyduje się, dobra, to mój produkt będzie w grze, płacę i czekam 5 lat.
No tak.
No i co?
Czekasz 5 lat, poza tym masz ograniczony wpływ na kontekst, w jakim ten produkt się pojawi, ponieważ oddajesz tą grę w ręce graczom, którzy mogą brać wtedy ten twój brand i robić z nim najróżniejsze rzeczy i jakby, i wiesz, to Chupa Chups jakąś grę kiedyś wydało i już wtedy się śmieli z tego, że tam, wiesz, można było strzelać lizakami do potworów, ale że jest to zbyt ryzykowne, żeby rzeczywiście tak to wrzucać zupełnie bez...
Ale wiecie, bardzo dużo gier powstało, które były stricte, miały jakiś produkt reklamować.
Pepsi Man,
właśnie.
Ja pamiętam grę Colgate.
Ale miałeś tak, w latach 80. było coś, co nazywało się w ogóle Dracula's Night Out i polegało na tym, że było reklamą Reeboków i polegało na tym, że Dracula biega po zamku w Reebokach, to nie? To było,
no, pewnie średnio było widać, że to są Reeboki. Ale...
No, na okładce miałeś, wiesz, najbardziej czytelny ten pozycjonowanie. Był właśnie Pepsi Man, który tak naprawdę można go uznać, nie wiem, za jakiegoś takiego Subway Surfera, tak, jakby do zrobienia, a...
Jeszcze taka gra, ale to jest zupełnie nie do mnie, ja to nie siedzę w tych waszych
tematach. Nie mów, nie zastrzegaj tego za każdym razem, wal śmiało.
Get Milk? Kojarzycie taką w ogóle kampanię i grę? To była gra przeglądarkowa, ale zrobiona naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wygrywała te wszystkie jakby wyróżnienia, zgarniała, ale zabawne było to, że ona była zrobiona na życzenie i na zlecenie chyba amerykańskiej, że tak powiem, instytucji dbającej
to
o to,
God
żeby
Milk.
Got Milk.
To co, ale to była bardzo szeroka kampania.
No właśnie, to było chyba, żeby popularyzować porozumienie mleko, nie? I mega to było, że tak powiem, pamiętam, hype.
Eksperymenty kreatywne, no. Nie zawsze się udało, nie zawsze to jest ta właśnie droga. Być może drogą jest osadzanie tego rodzaju akcji marketingowych w grach free-to-play, które się zmieniają co dwa tygodnie. Dokładnie. Jest jakiś update i tu jest dużo większa łatwość wrzucenia czegoś na jakiś czas i wyjęcia.
Angry Birds chyba też miały różne wersje takie...
Star Warsowe, tak. W sumie im popularniejsze, tak naprawdę tym łatwiej coś to, bo one już zupełnie odklejają się od jakiejś, wiesz, Angry Birds, niby tam jakaś w ogóle historia była, ale ta historia przecież w Fortnite też tam nie ma chyba żadnej historii, która jakoś to łączy, tam się niby pojawiają się motywy.
Jest pewien logiczny ciąg zmiany między sezonami, to znaczy one po sobie następują, są, widać, że są zaplanowane z wyprzedzeniem, ale to nie jest fabuła tolkienowska, tak?
Ani nie jest to, powiedzmy, World of Warcraft, gdzie jak nagle wsadzisz Thanosa, to będzie w ogóle kompletnie z dupy,
tylko weźcie pod uwagę, że Fortnite ma tryb kampanijny. Tam jest jakaś kampania w ogóle single player, którą chyba kurwa nikt nie odpalił w ogóle
nie,
w życiu.
Tam jest PV
z botami.
Teamujesz się i walczysz z zombiakami. To był zresztą pierwotny tryb, który istnieje, no ale historia potoczyła się inaczej i szybki projekt pod tytułem Fortnite Battle Royale to był ten, który wybuchł, ale znowu nie wiem, czy wiecie, że Fortnite ma też tryb kreatywny, creative mode, który jest odpowiedzią na Minecrafta, bo tam już nie strzelasz. Tam masz w sposób nieskrępowany sobie tą wyspę formować i ludzie cuda budują. Więc to jest w ogóle ekosystem.
Wymiksowane, co nie? Że tam mogą i budować, i strzelać.
To jest tak, to masz wolną rękę, oczywiście. No, nie musisz strzelać, ale możesz budować tory przeszkód. Ludzie budują escape roomy, robią tory do speedrunów. Piękno gamingu.
Super. Ale to też z kolei jest zawsze taka luka dla marek, żeby aranżować i próbować wpisywać się w tę kreatywność, na przykład aranżując różnego rodzaju kontesty, zakładam w ramach tam. Oczywiście nie wiem, na ile to można robić na nielegitnie, na ile można robić to legitnie na tej zasadzie.
Tu wchodzimy w moją codzienną pracę, bo tym się właśnie zajmuję, czyli łączę te marki ze społecznościami graczy, czyli de facto tu gdzieś wchodzi zawsze gra. Tak, wyzwaniem jest prawo do własności intelektualnej, gry mają swoich właścicieli i najlepiej jest zawsze robić to oficjalnie. Są pośrednie metody, wykorzystanie influencerów, streamerów, a czasami podjęcie ryzyka i zrobienie stuntu bez zgody wydawcy. I tu wracam do tego, co przywiozłem w głowie swoje z GAN, czyli konkretnego case'u, który jest właśnie hakowanie rzeczywistości gamingowej.
Ale dobra,
złoty lew.
Zanim zaczniesz mówić o tym, bo być może mówisz o jakimś update'cie, no to proszę opowiedz o tym, za co ty zgarnąłeś te lwy, bo przecież też to było hakowanie.
Dobrze, ale to najpierw powiedzmy o świeżym case'ie, ostatnim case'ie. Cannes Lions w tegoroczne złoty lew dla kampanii Wendy's, czyli sieci QSR-owej amerykańskiej, za kampanię z Fortnite'em. Wiecie, no...
Właśnie to QSR, to nie hamburgery robią.
Tak, hamburgery. Sorry, że ja w trakcie tego podcastu bełkoczę, to... ale ten marketingowy, korporacyjny język już mnie tak przesiąkł, że...
Spoko.
Anyways. Ta kampania jest prosta konstrukcja CEPA i genialna w swojej prostocie, natomiast agencja, która to wymyśliła, ktoś tam musiał grać i pokojarzyć, bo na mapie w Fortnite są wyimaginowane lokacje, między innymi sieć burgerów Dur Burger. I też jest w ogóle pizzeria jakaś inna, ale chodzi o tą sieć burgerów. A brand hero, czy częścią logotypu Wendy's jest taka ruda dziewczynka z warkoczykami. I ktoś skojarzył, że w Fortnite po pierwsze jest sieć Dur Burger, konkurencja Wendy's. To na pewno są gorsze burgery. Okej, okay, druga rzecz. Jest skin, postać dostępna w Fortnite, która jest bardziej inspirowana czerwonym kapturkiem, ale akurat okay.
wystarczająco
podobna, żeby jej użyć. Goście po prostu zrobili stream, w którym transmitowali przy użyciu streamerów na Twitchu, jak w każdej rozgrywce ich jedynym celem jest rozwalanie restauracji Durburgera i wszystkich lodówek z Durburgerem na całej mapie. Oni nie mieli wygrać, oni mieli po prostu w sposób nieskrępowany rozwalać swoją konkurencję w grze. Boom! Jaki stunt, nie? Za darmo.
Rozumiem, jeszcze w kostiumach tej dziewczynki.
Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Więc świetne wyniki zrobili, bo robili to na brandowym kanale na platformie Twitch z użyciem znanych twórców gamingowych. Nie musieli prosić Epic Games o zaimplementowanie tego w grze, bo po prostu skojarzyli. Ale rozumiem, i ja nie wiem nawet, czy mieli zgodę oficjalną, po prostu zrobili stunt.
Ale jak podpalili, to rozumiem, że to wszystko się rozniosło, tak? W sensie, że to było tak, że jakaś część osób zaczęła, że tak powiem, podawać te informacje, robić to i co inni gracze też się w to...
Włączyli się, jakaś tam część ludzi podłapała, ale tu wracamy do tego tematu, jakim jest stunt marketingowy pod festiwale reklamowe. No nie, na pewno nie połowa społeczności Fortnite'a zaczęła to robić, jakaś część tam amerykańskiej. No ale było to pozytywne, wiecie, no, to nie kosztowało $1 milion, to kosztowało dużo mniej.
Ale to jest ciekawe w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli że można kreatywnie podejść do lokowania produktu i marka, ale mówię teraz w sposób oficjalny, ale jest to obarczone ryzykiem, o którym też Maciek mówił, no bo z kolei to, o czym ty wspomniałeś, no to jest trochę taki ambush, tak? Generalnie w tym momencie marka, która oficjalnie wydaje pieniądze w grze, możesz zostać w jakimś sensie wpaść w taką zasadzkę przygotowaną przez inną markę, jeżeli ktoś ma dobrze, to insidersko rozkminione, nie? Poniekąd, więc wydajesz jakieś pieniądze, a nagle się okazuje, że ktoś, kto zhakował system i nie wydał nawet grosza, ma większe publicity od ciebie.
Wojna McDonald's versus Burger King, oni też mają długą historię zasadzek i korzystania na wpadkach albo wspinania się na plecach czyjś, więc jest takie ryzyko,
ale... Ostatecznie obie strony na tym zyskują,
ale
jakby
jest jeszcze
obie strony wygrywają.
No. Najgorszy scenariusz jest taki, że padniesz ofiarą memiarzy. I twoja marka staje się dunk memem.
No tak, tak, to jest inna sprawa, że bo jest właśnie, jest zwłaszcza w teraz tej memicznej kulturze, jest bardzo cienka granica między tym, że jesteś, wiesz, cool marką, która jest z dzieciakami, wie jak się gra w Fortnite'a, a tym, że właśnie stajesz się nagle pośmiewiskiem po prostu na 9gagu i 4chanie, nie? Że jakby, że za bardzo się chcesz w to wkleić albo przegniesz w którąś stronę. I rzeczywiście wtedy nagle się stajesz obciachem, nie?
No ale to wiesz, to generalnie Burger King i ten i McDonald's tymi swoimi maskotkami są takimi memami w pewnym sensie, co nie? Ten król, który jest...
Ale McDonald's jest mimo wszystko bardziej bezpłciowy, nie? Burger King zawsze jest ten, który trochę robi to po bandzie, nie? I jak mam wrażenie, że on w tej relacji on odgrywa to.
Ale oni mieli parę cringe'ów takich, wiesz?
Pozycjonowanie marki, no to wchodzimy w taki czysty... No obszar o marketingu, więc...
Ale na przykład Wendy's jest znana z tego, że nieźle docina ludziom na Twitterze. Że potem
odważna marka, no po prostu trzeba mieć te kochones, żeby takie stanty robić. No,
ale to trzeba mieć konsumenta trochę bardziej jakby...
Tutaj trochę odchodzimy, bo wchodzimy bardziej do fast foodu, więc zaraz wrócimy do gamingu, ale KFC wskrzesiło pułkownika.
No to już
tylko, że nie, teraz on jest taki... to możliwe, ale właśnie...
To na rok taki... temu na Super Bowl zrobili tą kampanię, gdzie właśnie on jest takim teraz z papoziomkiem.
Dokładnie, taki śmiejący się, chichoczący, wiesz, dziwny dziadek, co nie?
Ale oni mieli kilka takich podejść do wskrzeszenia tej postaci, bo robili właśnie takiego, powiedziałbym, odnowionego, ale też mieli takie edycje, i w sumie są właśnie te, o których chyba ty się odnosisz, gdzie on w zasadzie siebie trochę disował, tak? Mhm. I to było, myślę, że ciekawe dla... bo oni mają problem z tym, że ta postać jest taka, no, pokryta patyną i taka po prostu dziwna i nieco bezpłciowa, jeśli chodzi o to młode pokolenie, które ma...
Tak, on się raczej kojarzy z jakimś wąsatym rasistą
tak
z południa.
Rednekiem takim po prostu.
ma wizerunek, który teraz powiedzmy nie jest naj...
I cyk, mamy tutaj kolejny związek z gamingiem, bo KFC jest jedną z marek, która bardzo intensywnie komunikuje się z graczami na świecie. Jest coś takiego jak KFC Gaming, cała platforma komunikacyjna dedykowana graczom. Myślę, że tam ten nowy pułkownik też znajdzie swoje zastosowanie, więc oni też jadą grubo, no po prostu muszą jakoś do tej młodej grupy docierać i sięgają też po takie karkołomne sposoby. Nie wiem, czy wiecie, że oni ogłosili współpracę z bohaterami kampanii Old Spice'a. To jest dopiero kolabo, no to kosmos.
KFC? Ale zakładam, że chyba globalnie, a niekoniecznie w Polsce, bo w Polsce znowu mam wrażenie, że troszeczkę zachowawczo bardziej jest, tak z dystansem do tego, co robią Stany Zjednoczone.
No znowu, to myślę, że definiuje to po prostu rynek i odbiorcy, ale KFC sponsoruje Ekstra Klasa Games i rozgrywki FIFA w Polsce, tak.
A jak w ogóle u nas jest, kurde, z tym, poza Fortnite'em, bo zakładam, że Fortnite jest najpopularniejszy, rozumiem.
No nie. do końca się zgodzę, że...
Rozumiem, że jeszcze zależy, jak mierzyć, nie?
Że tak jest, bo w ogóle to można byłoby otworzyć spór, czy Fortnite jest grą e-sportową i co to jest gra e-sportowa. To jest w ogóle inna dyskusja, ale tak.
Czy to się pojawia, wiesz,
Counter-Strike, te stare franczyzy dalej mają swoją grupę odbiorców, one mają dużo ekosystem bardziej dojrzały i też te ekosystemy się bardzo różnią między sobą. Counter-Strike to jest rynek uwolniony, ludzie sobie organizują te turnieje sami, firmy organizują je same i tak dalej, a jak spojrzymy sobie na
Blizzarda,
Blizzarda, który obsesyjnie kontroluje każdy element rozgrywek Overwatcha, to jest zupełnie inne wychylenie tego wahadełka. W drugą stronę jest League of Legends, które bardzo jest popularne w Polsce, bardzo mocne community ma i też tutaj Riot wspiera to community i też ma jakby taki cały system stworzony rozgrywek.
Teraz była rekrutacja właśnie na community managera na Polskę do Riot Games.
No, coś tam się dzieje w kontekście tej gry, w kontekście polskiego rynku, ale to jest tylko dowód tego, że po prostu na całej globalnej mapie jesteśmy bardzo ważnym rynkiem. I Fortnite ma własne rozgrywki, wydaje tam 100 milionów dolarów na pulę nagród, bo to jest zresztą ogłoszone.
Ale ten wzrok, teraz co, łysoci?
Ale wiesz, no, szukają też swojej drogi tutaj, czy droga sportowa będzie ich drogą. Na pewno miałaby uzasadnienie biznesowe, ale czy wyjdzie i czy będzie miała taki kształt jak dzisiaj, trudno powiedzieć. CS jest od 99 roku.
Potem on jest bardziej skrojony rzeczywiście pod rozgrywkę. To jest jak piłka nożna, to znaczy rzeczywiście te zasady są bardziej wyrównane i jest to i drużynowe, i takie, że rzeczywiście jest przełożenie między tym czasem włożonym a efektem w umiejętnościach. Jakby bardziej jest to zrozumiałe jako sport, tak jak StarCraft, nie? Który teraz już chyba nie jest jakoś mega popularny, ale to też jakby...
No zależy gdzie.
No okej, okay, no ale to wiesz, to ja mam na myśli powiedzmy krąg europejski bardziej, czy europejsko-amerykański. No w Korei, czy wiesz, gdzieś na Dalekim Wschodzie to w ogóle jest inny świat, bo to nigdy tak naprawdę, on nigdzie nie był tak popularny jak w Korei. Ale też rozumiałem to jako jakąś rozgrywkę sportową, bo to było strategiczne, a jednocześnie wymagało pewnej sprawności jakby i doświadczenia i myślenia taktycznego, ale też po prostu zręczności pewnej, a Fortnite jednak jest bardziej chyba nastawiony tak po prostu rozrywkowo, nie?
No, że to... Nie no, stary, ale też potrzebujesz skilla w Fortnite. No,
ale nie, to ja z tym wiesz, bo w Dark Soulsach też potrzebujesz skilla. Tylko czy masz rzeczywiście stworzone warunki?
Może dojdzie do takiego modelu, że będzie zbliżony do CS-a. Kto wie, wiecie, ja usłyszałem ostatnio takie bardzo mądre stwierdzenie, że w gamingu jeden rok kalendarzowy to jest tak 7 lat, nie, realnie, bo tak się dużo dzieje, że nigdy nie wiesz, co się zaraz wydarzy. Eksplozja Fortnite'a w 2018 roku, wielki sukces biznesowy, zasięgowy, ta gra bardzo dużo zrobiła dla gamingu w ogóle, bo weszła do mainstreamu pod wieloma względami, ale w styczniu, na początku roku mamy wystrzał Apexa, też w przeciągu kilku tygodni 70 milionów graczy.
I paru miesięcy.
No tak, i kto wie, co jest przed nami, a kto wie, co jeszcze się wydarzy z tymi grami, które już są, bo one ewoluują, ktoś nad nimi pracuje, a czasami pracuje nad nimi community. I tutaj wprowadzę kolejny wątek, którym obsesyjnie ostatnio mówię, ale jest on przefascynujący, czyli GTA. Mamy GTA ostatnie, które wyszło w 2013 roku.
To jest w ogóle taki hardcore.
Ja to w ogóle widzę na YouTubie, nie? To GTA RPG jest kurde...
Co chwilę są jakieś update'y w ogóle.
Kilka lat później wchodzi GTA Online, które jest wspierane i zyskuje update'y co jakiś czas, czyli ten content jest ciągle nowy, ale jest GTA RP,
no właśnie...
która jest rzeczą kapitalną, bo to jest coś, co zostało wymyślone przez community i bazuje na umowie społecznej, dżentelmeńskiej, że fabularyzujemy naszą rozgrywkę, czyli ludzie wchodzą na serwer i wchodzą w rolę bandytów, policjantów.
Ale sanitariuszy, jakby wiesz, bo to nie tylko tych, tak.
Mieszkańców miasta,
tak.
Wow. I to jest wszystko oparte na tak naprawdę na umowie. między graczami. Mhm. Niesamowity. I to świetnie się ogląda, jakby spojrzycie na statystyki Twitcha. GTA jest zawsze w top 5 oglądalności gier. Obok tych rotujących Fortnite'a, League of Legends, CS'a. Wow.
Ale bo to jakby odpowiada pewnej jakiejś takiej potrzebie, która zawsze w tym była, że poza tym, że są gry właśnie, gdzie wcielasz się w jakiegoś rozpierdalacza i po prostu przeżywasz przygodę i możesz go tam jakoś sobie skonfigurować i różnie go ubrać i decydować o tym, co on robi, o świecie, który go otacza, to jest też taka potrzeba, żeby po prostu wyjść z tego świata obecnego i wejść w jakiś zupełnie inny i żyć w nim jakby równolegle. Kojarzycie, pamiętacie taką... Ja nie wiem, czy to w ogóle grą można nazwać.
Second Life?
Second Life.
Tak.
Second
Life. To działa.
Ja wiem, tak.
To... Zresztą teraz masz VR chat.
Jestem ogromnym fanem. Tak. Jaki to jest remix kulturowy? Oglądaliście kompilację na YouTubie?
No są.
VR chata?
Ja się zatrzymałem na tym, na...
Na Uganda.
Na
zobaczcie sobie ostatnie produkcje. Jaką trzeba mieć banie, żeby to wszystko wymyślać? Bo to nie tyle trzeba wpaść na pomysł, to jeszcze trzeba narysować, tak? Trzeba tekstury
wymodelować
zrobić,
to trzeba.
Zamodelować i zaanimować. No. Ale to jest tak prześmieszne. No, kopalnia beki. I teraz, okej, czy to jest gra? Czy to jest platforma społecznościowa?
Nie.
Czy to jest... Co to jest w ogóle?
Wiesz, tak to jest dobre pytanie. Tam PlayStation chyba w poprzednim miało coś, co się nazywało Home, chyba coś takiego, że tworzyłeś sobie po prostu awatara, który był przypisany do twojej konsoli i mogłeś w takim wirtualnym świecie się tam po prostu
to
poruszać.
Było w ale tym, w Xboxie i w Nintendo miałeś takie swoje
no, ale pacynki. To, no okej. Okay. Zakładam, że wszyscy jakoś tam w tym próbowali.
No tak,
ja oglądałem filmik gościa, który przez 24 godziny czy nawet dłużej nie zdejmuje z tego headsetu i robi różne rzeczy. Najwięcej czasu spędza w tym VR czacie, ale uprawia jogę, między innymi w tym, gdzie po prostu, wiesz, przenosisz się,
sala jesteś... Sala samobójców.
Ale jesteś w kosmosie po prostu, w środku tego. Jest gość, który to prowadzi. Niektórzy się włączają na chwilę, no, jakieś niewybredne żarty i są wyrzucani z tego, ale wszyscy, wiesz, i mantrują, nie? On prowadzi kurde tą jogę i jesteś w stanie przez 24 godziny rzeczywiście żyć, przenosząc się między różnymi światami i aktywnościami. I właśnie o to chodzi, że to nie są już gry tak naprawdę, że bo to gra zakłada jakiś cel tej rozgrywki, że stawia przed tobą jakieś wyzwanie i w tym wyzwaniu się musisz sprawdzić, sprawdzasz się w nim lepiej albo gorzej, a tutaj po prostu jakieś równoległą płaszczyznę odczuwania.
Gry generalnie mają zadanie bycie ucieczką i bycie imersywnymi, co nie?
Nie wszystkie gry mają zadanie bycie imersywnymi, nie?
No wiem, no Sudoku na telefonie może nie do końca, ale wiesz...
Wiesz, jak wciąga Sudoku na telefonie zwłaszcza.
Natomiast zdarzyło mi się kiedyś, jak grałem w WoWa i nieopatrznie źle po prostu spadłem z mostu, że wiecie, jak jest to poczucie takiego, że po prostu tak jak w śnie, że aż podskakujesz, nie? To ja to samo miałem przed tym, przed kompem. Byłem tak wciągnięty.
No. Nie masz takiego Kuba, że jak zasypiasz, to spadasz?
Śnie nie podskakuje.
I w sumie to jest zajebiste pytanie tak naprawdę. Czym jest ten VR chat? Bo to faktycznie, jeżeli to jest forma... Może to jest przygotowanie ludzkości do po prostu informacji, że żyjemy w tym, w symulacji.
Nie zdejmujemy dzisiaj tej foliowej czapeczki po prostu.
Nie,
przez
ja
cały.
Dzisiaj jestem po prostu, wiesz, Alex Jones.
Guys, a tak w ogóle trzymam teraz telefon w ręku i przed chwilą padło hasło Sudoku na telefonie. Pogadajmy chwilę o czymś, co też dotyczy polskiej branży gier. A to są producenci gier mobilnych, bo tu jesteśmy naprawdę mocni.
Tak, tak.
No, spójrz.
I na GPW gro tych spółek gamingowych to są de facto spółki zajmujące się mobilnym gamingiem. Nie tak dawno temu, bo zdaje się 2 tygodnie temu, był w Warszawie w Google Campusie event pod tytułem Games Camp, dedykowany branży gier mobilnych. Bo Google Campus warszawski jest hubem kompetencyjnym Google'a, chyba na cały świat, tak mi się zdaje, dla gier mobilnych. I tam ma się cała magia dziać, wsparcie dla branży, konferencje i eksperci tam mają się pojawiać, którzy tym się zajmują. No i kapitalne rzeczy robią nasi twórcy gier, które są w ogóle zupełnie innym uniwersum niż te gry konsolowo-pecetowe. Bo po pierwsze Tam jest ogromne zorientowanie na efektywność, czyli ile kosztuje pozyskanie użytkownika, jaka jest jego wartość w długim horyzoncie czasu. Socjologia i psychologia rozpracowana i wymasterowana do granic możliwości, jak tych ludzi do wydawania pieniędzy przekonać, albo w ogóle do zainstalowania i zagrania. No i gigantyczne pieniądze na tym się robi. Albo inaczej, bardzo szybko da się wyskalować swój produkt i de facto większość naszych wydawców nie robi gier na polski rynek, czy nawet europejski, Azja, Chiny.
Myśmy gadali o tym CD Projekcie, a tak naprawdę u nas jest tych firm od diabła i bardzo dużo dobrze, bardzo prosperujących, rzeczywiście globalnie absolutnie działających. Ale ja słyszałem w ogóle wstrząsające historie o tych grach mobilnych, że wiesz, robi się rzeczy typu testy właśnie AB batonów w tych grach na kilkuset próbach, że masz kilkaset batonów, które próbujesz i ten, który jest najskuteczniejszy, implementujesz do gry, bo każdy z tych elementów musi być po prostu dopracowany do najmniejszego szczegółów, tak żeby utrzymywać tych ludzi jak najdłużej, bo złoty strzał w tym mobilu jest naprawdę złotym strzałem.
Ale bo widzisz, bo jeżeli masz grę na telefonie, no to po prostu wchodzisz do sklepu, pobierasz ją, ona jest za darmo, możesz ją tak samo szybko odinstalować, jak zainstalowałeś, co nie?
No tak.
Więc to wiesz,
albo jej nigdy więcej nie włączyć.
No właśnie, ale to często wynika z tego, że nie wiem, że coś ci właśnie, taki szczegół może ci się nie podobać. Ja tak miałem, że zainstalowałem sobie gierkę, było wszystko zajebiście, tylko coś tam nie tak pasowało mi z kolorystyką i sobie dobra, to już game over.
Poza tym te gry są dedykowane bardzo szerokiej grupie odbiorców i wymagają bardzo szerokiego marketingu, więc każdy czynnik wpływający na ten wskaźnik konwersji na różnych etapach tej drogi użytkownika jest istotny, bo to wszystko się przekłada na pieniądze, czyli ile wydajesz na reklamę i pozyskanie tego użytkownika i jego kaloryczność, czyli ile będziesz miał z niego zwrotu. Dlatego ta część branży gier, no bo to jest część branży gier, jest w ogóle inna i tak skupiona na tym procesie całym, co jest właśnie formą dualizmu, bo jak spojrzymy na branżę gier konsolowych, pecetowych, to zorientujemy się, że tutaj wiele rzeczy to jest trochę takie wróżenie z fusów, bo na przykład Steam jako lider cyfrowej sprzedaży gier, ciągle mający ogromną część rynku, nie ma narzędzi wbudowanych takich do trakowania rezultatów kampanii reklamowych. Dużo rzeczy wydawcy robią tak na czuja, czyli wydają pieniądze i nie bardzo wiedzą,
w ramach
co
Steama?
Im zadziałało. No bo Steam jest miejscem sprzedaży, tak jak w e-commerce. Robisz kampanię, przekierowujesz konsumenta do miejsca
zakupu, jasne.
Do miejsca zakupu, no i w tym świecie cyfrowym wszystko da się zmierzyć, albo dużą część rzeczy da się zmierzyć i da się powiązać skutek z przyczyną, ze przyczyną, czyli z tym, co sprawiło, że przekonaliśmy kogoś. A ze Steamem tak nie do końca jest. I w branży gier PC, PC, konsole też nie jest to takie oczywiste. I to jest taki mega kontrast.
No tak, że masz z jednej strony wszystko mierzalne.
Ale w Store też masz podobnie, nie? Jak na przykład jest mowa o pozycjonowaniu na przykład gier w storach, no to też nie jest to prosta sprawa. Tam oczywiście każdy próbuje szukać tego grala i jakichś metod i taktyk używać, ale nie ma jasnego, że tak powiem, kodeksu postępowania, który by sprawił, że nagle staniesz się w topie i będziesz ultra dobrze wyszukiwany. Natomiast ten wątek, który powiedziałeś, jeśli chodzi o polską branżę gier mobilnych, myślę, jest interesujący, bo o ile ja pamiętam i dobrze kojarzę, to Arek Perna z naszej klasy i też z naszej klasy twórca, jak się nazywał, pamiętacie może? No nie wiem, ale oni mają nawet swój taki studio, które skupia się na grach mobilnych. Oni po tym, jak nasza klasa została sprzedana, Popowicz, tak? Miał nazwisko pan. To zainwestowali pieniądze właśnie w rozwój gier. Tomek Drożdżyński,
Maciej Popowicz, tak?
Tak, Tomek Drożdżyński, który był odpowiedzialny za Sherlocka, chyba sukces Sherlocka, który później, jakby rozumiem, wyewoluował w Elixa i był odpowiedzialny za sukces Wykopu, też jest skupiony na branży gier mobilnych. Więc sporo tak naprawdę tych osób dzisiaj odpowiada
na
za...
branży gier.
Może być. Odpowiada za, zakładam, sukces wielu różnych i domyślam się, że wtedy się wydaje tego od groma.
i tak na co dzień nawet człowiek o tym nie słyszy i nawet mógł nie mieć z tym kontaktu, a w różnych krajach te gry się ultra dobrze klikają. Nie?
Ale ta zasrana gra o tron, która na Boże, i oni musieli wydać pieniędzy na tą kampanię.
Jezus, ale może zarobili na
to. Ale nie dość, że kiepsko trafili w...
Skąd wiesz, że wydać dużo pieniędzy, a może dobrze stargetowana?
Ładnie, po serialu.
Wiesz co, ja się przyznam ci, że ja się nad tym zastanawiałem, nie? Czy to jest tak, że ona mi się ciągle wyświetla, bo raz, że oglądam grę o tron, dwa, że oglądam filmików o tym, jaki sezon 8 jest kiepski, dlaczego jest kiepski. Rzeczywiście w momencie, kiedy ten sezon 8 był i kiedy ta gra była mocno promowana, ja tego dużo oglądałem, więc na początku sobie myślałem, że po prostu jest tak, no, że dobra reklama behawioralna. Tylko, że później zacząłem widzieć filmiki. Może to też jest po prostu behawioralne, że pojawiają się teraz te filmiki, że ta reklama tej gry, którą ciągle widzicie, to ta gra nie jest zbyt dobra.
No
nie?
Tak, ale to ja
a poza tym rozmawiałem z innymi ludźmi, którzy mi też mówili, żeby z przerwy to widzą.
Jakiś youtubera mi podrzucił kochany portal YouTube, co nie, o tej grze o tron, że on zainstalował sobie tak dalej i tam już na samym początku jest tyle kłód pod nogi rzucane osobie, która to gra, bo to jest pozycjonowana jako gra przeglądarkowa.
O tak, tak, tak.
I to nie działa na przeglądarce, zacznijmy od tego. Potem jakby...
Znaczy, że jest dość wymagająca sprzętowo wbrew pozorom, mimo tego, że jest grą na przeglądarki.
Tak, plus tam masz niby, że wybierasz sobie klasę postaci, tam czy będziesz wojownikiem, z zabójcą, czy czymś tam, gdzie w ogóle to nie ma przełożenia na to, jak robisz sobie postać. I jest takie, no, jedno wielkie...
Wiesz, na pewno w dużym stopniu jest to gra rzeczy nastawiona na sukces serialu, a w zasadzie na taki sentyment po serialu, nie? Że kończysz oglądać, więc masz jeszcze szansę pozostać trochę w tym...
Ja sądzę, że wiesz, tam skończył się sezon 8, oni wszyscy spotkali ci, którzy zrobili tą grę i mówią, okej, nie jest dobrze,
to jest interesujące, czy jakby... Jakie są korelacje między tym? Czy brak sukcesu serialu sprawia, że ludzie mówią, dobra, pies z tym serialem, ale przynajmniej może...
Wiesz co, niekoniecznie, bo masz, gra o tron jest IP, które też jest, no wiesz, książką, tak?
A może ludzie są, to wiesz, myślę, że ludzie pokochali ten serial po już tam sezonach i przyzwyczaili się i bardzo zżyli się z postaciami. I teraz tak naprawdę oni mają trochę w pompce, czy ktoś tam showrunner schrzanił tę końcówkę, czy nie, bo chcą niejako, nawet w imieniu, że tak powiem, wcielając się w postać, naprawić to, co było zniszczone w serialu, nie? To trochę tak działa. Ale jak zakładam, że kończąc trochę,
tak.
To jeszcze odnosząc się do wątku związanego z... No, tym spektakularnym sukcesem, jakim była kampania i za którą zgarnąłeś, nawiązując do tego, jako współtwórca Lwa. Mógłbyś dwa słowa o tym powiedzieć, bo też jest ciekawe z punktu widzenia, też zakładam trochę hakowania gry, żeby wykorzystać ją w określonym celu, tak? I w sumie szlachetnym celu, tak?
Tak, mówimy konkretnie o kampanii Do ostatniego drzewa dla Greenpeace Polska, która była inspirowana zdarzeniami związanymi z Puszczą Białowiejską i wycinką tam prowadzoną. Otóż jedna z agencji, tutaj wymienię ją z nazwy, bo trzeba im oddać, królowi trzeba oddać co królewskie, Ogilvy Poland. Ta agencja wymyśliła taką big idea, jaką jest przeniesienie do świata cyfrowego gry Minecrafta naszej Puszczy Białowieskiej jako kopii zapasowej na wypadek, gdyby ta puszcza wyparowała, zniknęła z powierzchni ziemi. A tak naprawdę chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na problem i doedukować społeczeństwo o co chodzi w tym konflikcie. No i że można podjąć starania, by przeciwdziałać. Naszą rolą było do wsparcie agencji, która miała tą wielką myśl i bardzo liczne pomysły na to, jak to rozwinąć na różnorakie sposoby. Naszą rolą było wsparcie egzekucji i przede wszystkim zbudowanie dotarcia do tej głównej grupy odbiorców, czyli graczy. Czyli powstała dedykowana mapa Minecrafta, która była dosłowną kopią Puszczy Białowieskiej, czyli na bazie map, zdjęć, punktów charakterystycznych. Taka wyspecjalizowana firma, uwaga, istnieją takie na świecie.
Wyspecjalizowana firma produkująca mapy pod Minecrafta.
Tak, wyprodukowała taką mapę, tak, zaprojektowała i...
Czy to jest tak, że oni się podłączają pod serwer i te ludziki tam ruszają i te drzewa pieczołowicie sadzą,
to jest
przystawiają?
Zautomatyzowane w pewien sposób, aczkolwiek jest bardzo istotny udział tkanki białkowej i ona musi wysiedzieć swoje D godziny, żeby to stworzyć. dopracować tutaj ten model, o ile da się gdzieś tam przenieść ogólny model, plan, w tym przypadku lasu, no to jednak te detale, tam już wszystko trzeba jakby manualnie robić, plus jakieś dodatkowe tekstury wyprodukować, żeby to ładnie wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, jest taka firma i taka firma to wykonała.
Jesteś w stanie, może jesteś w stanie, jaki to jest rząd kosztów w ogóle?
Wiesz co, to jest znaczy informacja poufna, ale to nie są miliony złotych, no nie będą też setki tysięcy.
Wszystko zależy, gdzie ta tkanka białkowa się znajduje.
Nie, ja się domyślam, tak? To jest kurde mega, mega sprawa. No.
Nie był to koszt zaporowy, no bo
spoko, to
zostało,
wiesz,
to
wyko-
zostało to wykonane. Firma zachodnia, więc jednak
te godziny cenniejsze niż
tak, niż te polskie.
Wiesz co, my jesteśmy ponoć krajem też bliżej zachodu, a u nas też są bracia ze wschodu, więc to różnie bywa. Natomiast
białko jest tańsze.
Przede wszystkim, no co, trzeba oddać, że faktycznie idea wykonania tej kampanii mega fajne. Mi się podobało też właśnie to, że tak czasem się, i zresztą na początku tego się odnosiliśmy, jak niektóre kampanie, zwłaszcza nagradzane w Cannes, w sumie najważniejszym miejscu dla różnych istotnych kampanii, mam wrażenie, że właśnie są takimi trochę kreatywnymi wydmuszkami, to znaczy to publicity, które zostaje wywołane, ono też niekoniecznie działa w imieniu samej idei.
Albo jest czymś takim, co w branży wszyscy uchylą kapelusza, a zasadniczo dla szerszej publiczności
dla takiej grupy docelowej. A tutaj niezależnie oczywiście od tego...
Czy to realnie miało
wpływ na... Tak, to publicity właśnie spowodowało to, że o tym się mówiło, więc mogło to dotrzeć do szerszego grona osób, więc to było bardzo fajne, tak? Bo tak jak mówię, no, czasami możemy mówić, no dobra, no ale czy bezpośrednio ta akcja bezpośrednio w tym gronie, bezpośrednio w tej grze rezonowała wśród graczy. Mogła, nie musiała, ale wszystko, co się działo wokół, zapracowało i zrobiło fajną robotę.
Całość jednak była tak zaprojektowana, żeby maksymalnie wycisnąć z tego jak najwięcej, bo to nie było tak, że ta mapa została zbudowana i my nakręciliśmy jakiś spot wokół tego, zrobiliśmy jeden stream i zostało wysłane zgłoszenie na konkurs. Nie, ta mapa była oddana do graczy, oni mogli ściągnąć i sobie ją robić co chcą. Ta mapa była wykorzystywana w szkołach, w spotkaniach z animatorami, by na takim żywym, pokazuję znak cudzysłowia palcami, w przykładzie pokazywać tą całą ideę i o niej mówić. Mhm. To też pretekst do mówienia o całym problemie, więc to było o wiele więcej. No i to było właśnie docenione, ale też tutaj będę bardzo naciskał na to, że nie zapomnieliśmy o tym rdzeniu graczy zajmujących się Minecraftem, bo ich też zaprosiliśmy do udziału, do pokazania, omówienia tego, czyli oni dotarli do swoich widzów. No,
ale to w ogóle dla tej grupy odbiorczej to jest mega koncepcja i mega słowo, bo to, wiesz, zaproszeni, nawet właśnie zorganizowani eventu, że nie wiem, przychodzi ktoś do szkoły i dzisiaj dzieci opowiemy wam o Puszczy Białowieskiej, zagrożeniach i tym, jak jest ważne
dla ekosystemu. To nie będzie kompletnie obchodzić.
Włączasz Minecrafta i wszystkie oczy już jakby są na to zwrócone i pełną uwagę masz zapewnioną, a do tego rzeczywiście jeszcze ten kontekst nawet może tylko uatrakcyjnić, że to jest miejsce w Polsce jakby autentyczne,
ale
które odtworzono.
Ale nawet budowanie tej relacji w rozumieniu takiej, że słuchaj, jakby możesz pomóc, nie wiem, zbudować, stworzyć kopię zapasową Puszczy Białowieskiej, no to wiadomo, że ten młody człowiek nie pójdzie, nie przykuje się do drzewa i nie będzie robił innych radykalnych ruchów, ale złapie pewien kontekst i pewną taką więź emocjonalną z tym, co tam jest. I to jest super, bo ileś lat później, być może powiedzieć, słuchaj, no ja tak, między innymi byłem odpowiedzialny za to, że ta kopia powstała, tak?
Znaczy, ja rozumiem, że to nie było tak, że tam każdy mógł jakieś drzewko posadzić,
no
ale
tak,
zasadniczo
ale chodzi
sam
o to, że jakby był obecny w tej idei, nie? Bo to jest, myślę, że tutaj kluczowe. I trochę nawiązując do tego wątku, w ogóle ten świat taki wykorzystania tych gier, mówiliśmy o wykorzystaniu gier w rozumieniu komercyjnym, ale wykorzystanie gier w rozumieniu niesienia pewnej idei, która ma charakter właśnie charytatywny albo jest związany z organizacjami pozarządowymi, jest super, tak? Bo właśnie gry mają tego typu moc. Jak często mówiłeś o tym community, które gdzieś wokół robi różne rzeczy, no to myślę, że to jest taka siła, która może bardzo mocno...
To poza tym dodaje ten ostatni, najważniejszy wymiar, to znaczy może wiesz, BBC nakręcić serial o Puszczy Białowieskiej i to będzie świetny serial, ale zasadniczo nie dać możliwości tego, że ty masz jakieś sprawstwo w tym, że ty wchodzisz w ten świat i jesteś tam obecny na tej zasadzie, że twoje działania mają realne przełożenie na to, co tam się dzieje. Dobra, Łukasz, to dziękujemy ci bardzo, w takim razie nie zabierajmy ci więcej czasu, żebyś mógł dzisiaj jeszcze sobie Fortnite'a ciupnąć w takim razie.
Może skończę Wiedźmina w końcu.
Tak? Serio. Którego? Jedynkę, czy?
Nie, na trójeczkę, ale...
Ja też nie skończyłem, już też poświęciłem
temu. Słuchajcie, to jest patologia, że pracuję z branżą gier, jaram się tą pracą, ale moja konsola się kurzy i sterta płyt rośnie. Nie wiem, co ja zrobię. Jak wyjdzie kolejna generacja konsol,
spokojnie,
nie będzie wstecznej...
Niedługo Stadia będzie, więc tak,
wiesz. No ale to po prostu to będziesz miał abonament, jak na siłownię, no, abonament, z którego nie będziesz korzystał. Z miesiąca na miesiąc będziesz sobie mówił, Boże,
been there, done this. Dobrze, że mnie nie widać.
Spoko, dzięki wielkie i do usłyszenia.
Hej.